W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W ostatnią niedzielę października, zgodnie z rozporządzeniem prawowitego katolickiego papieża Piusa XI, przypada uroczystość Chrystusa Króla. Ustanawiając to wielkie święto, Ojciec Święty skierował do Kościoła encyklikę o królewskiej godności Chrystusa. Jako przygotowanie do uroczystości Chrystusa Króla i jako pomoc do owocnego świętowania wysłuchajmy z uwagą słów encykliki. Ze względów czasowych dokument podzielimy na dwie części. Dzisiaj wysłuchajmy części pierwszej, a za tydzień w samą uroczystość części drugiej. Encyklika papieża Piusa XI Quas Primas o królewskiej godności Chrystusa. 11 grudnia 1925 roku. Do czcigodnych braci, patriarchów, prymasów, arcybiskupów, biskupów i innych ordynariuszy pozostających w pokoju i jedności ze Stolicą Apostolską. Czcigodni bracia, pozdrowienie i błogosławieństwo apostolskie. W pierwszej encyklice, wydanej na początku naszego pontyfikatu do wszystkich biskupów, kiedy zastanawialiśmy się nad najważniejszymi przyczynami tych nieszczęść, jakie przygniatają ludzi i z nimi się zmagają, wówczas otwarcie wskazaliśmy, iż tego rodzaju nawałnica zła nie tylko dlatego nawiedziła świat, ponieważ bardzo wielu ludzi usunęło Jezusa Chrystusa i Jego najświętsze prawo z własnych obyczajów i życia prywatnego, rodzinnego i publicznego, lecz także i w przyszłości nie zajaśnieje pewna nadzieja stałego pokoju między narodami, dopóki tak jednostki jak państwa stronić będą i zaprzeczać panowaniu Zbawcy naszego. Przeto wezwaliśmy, by pokoju Chrystusowego szukano w Królestwie Chrystusowym i zapowiedzieliśmy, iż to zamierzamy uczynić, o ile nam będzie dane, a mianowicie, iż w Królestwie Chrystusa nie można, naszym zdaniem, przyczynić się skuteczniej do przywrócenia i utrwalenia pokoju, jak przywracając panowanie Pana naszego. I zaiste jaśniejszą nadzieję lepszych czasów obudził w nas, czy to dopiero powstały, czy też silnie rozbudzony, ów prąd wśród ludów ku Chrystusowi i Kościołowi Jego, w którym jedyne zbawienie. Stąd też można było dostrzec, iż wielu z tych, co wzgardziwszy panowaniem Odkupiciela, stali się jak gdyby wygnańcami z Jego Królestwa, przygotowują się spiesznie i dojrzewają, by wrócić do obowiązków posłuszeństwa. A czyż to, co w ubiegłym roku świętym działo się i dokonało, a co zaprawdę godne jest trwałego wspomnienia i upamiętnienia, nie przyniosło bardzo wiele czci i chwały założycielowi Kościoła, Panu i Najwyższemu Królowi? Wszak publiczna wystawa misyjna jakże głęboko poruszyła umysły i serca ludzkie, dając z jednej strony poznać dzieła, jakie wciąż podejmuje Kościół dla rozszerzania się codziennie coraz to więcej Królestwa Oblubieńca na wszystkie ziemie i nawet te najodleglejsze wyspy oceanu. Z drugiej strony dała poznać wielką liczbę krain pozyskaną dla wiary katolickiej z ogromnym mozołem, nawet krwią, przez dzielnych i niezwyciężonych misjonarzy. A wreszcie pokazała wystawa, ile jeszcze zostaje rozległych przestrzeni, które trzeba pozyskać dla zbawienia i łaskawego władztwa naszego Króla. Następnie ci wszyscy, ilu w ciągu roku jubileuszowego przybyło zewsząd do Rzymu pod przewodnictwem biskupów i kapłanów, czyż nie ten cel mieli na oku, aby oczyścić należycie swe dusze i przed grobem apostołów i wobec nas wyznać, że są i pozostaną w Królestwie Chrystusowym? A i samo Królestwo Zbawcy naszego zdało się jakimś nowym zabłysnąć światłem, wówczas kiedy sześcioro wyznawców i dziewic po stwierdzeniu ich heroicznych cnót policzyliśmy w poczet świętych. O, jakżeż radowało się serce nasze, ileż pociechy doznaliśmy, kiedy we wspaniałej bazylice świętego Piotra po ogłoszeniu uroczystego dekretu niezliczone rzesze wiernych wśród hymnu dziękczynnego śpiewały: Tu rex glorie Christe, Tyś królem chwały Chryste. Albowiem podczas gdy wzniecone żagwie nienawiści i wewnętrzne prądy pędzą do upadku i zguby ludzi i państwa oddalonego od Boga, Kościół Boży, hojnie udzielając pokarmu ludziom do życia duchowego, rodzi i wychowuje coraz to nowe zastępy świętych mężów i niewiast, a Chrystus, tych, którzy w Królestwie Doczesnym byli Mu wiernymi i posłusznymi poddanymi, bezustannie powołuje do wiekuistej szczęśliwości w Królestwie Niebieskim. Poza tym w tym roku jubileuszowym przypadła 1600-letnia rocznica Soboru Nicejskiego, które to zdarzenie dziejowe tym chętniej poleciliśmy uroczyście obchodzić i sami o nim w Watykańskiej Bazylice wspomnieliśmy, ponieważ Sobór ten określił i jako dogmat wiary katolickiej podał, że jednorodzony Syn jest współistotny z Ojcem, a zarazem włączając do symbolu, czyli składu wiary słowa, którego królestwa nie będzie końca, stwierdził królewską godność Chrystusa. Ponieważ więc rok ten święty niejedną nastręczył nam sposobność do wyjaśnienia Królestwa Chrystusowego, zdaniem naszym uczynimy rzecz szczególnie odpowiadającą naszemu apostolskiemu urzędowi, jeżeli przychylimy się do próśb bardzo wielu spośród kardynałów, biskupów i wiernych, zanoszonych do nas pojedynczo i zbiorowo, i ten właśnie rok jubileuszowy zakończymy zaprowadzeniem w liturgii kościelnej osobnego święta Pana naszego Jezusa Chrystusa Króla. Sprawa zaś tego święta taką sprawia nam radość, iż pragniemy o niej do was, czcigodni bracia, nieco pomówić. A następnie waszą to już będzie rzeczą, to co powiemy o czci Chrystusa Króla, wyłożyć przystępnie ludowi. W tym duchu, aby ta doroczna uroczystość przyniosła im jak najobfitsze korzyści w przyszłości. Od dawna już powszechnie nazywano Chrystusa Królem w przenośnym tego słowa znaczeniu, a to z powodu najwyższego stopnia dostojeństwa, przez które wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa je. Mówimy więc, iż Chrystus króluje w umysłach ludzkich, nie tyle dla głębi umysłu, i rozległości swej wiedzy, ile że On sam jest prawdą, a ludzie od Niego powinni prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować. Mówimy też, iż Chrystus króluje w woli ludzkiej, ponieważ w Nim nie tylko nieskazitelna wola ludzka stosuje się zupełnie i z całym posłuszeństwem do Najświętszej Woli Boskiej, lecz także dlatego, że Chrystus tak wpływa natchnieniami swymi na naszą wolną wolę, iż zapalamy się do najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie uznajemy Chrystusa jako Króla Serc dla Jego przewyższającej naukę miłości i dla łagodności i łaskawości, którą przyciąga duszę. Żaden bowiem człowiek nigdy nie był i nie będzie do tego stopnia ukochanym przez wszystkie narody jak Jezus Chrystus. Lecz jeżeli głębiej wnikniemy w rzecz, widzimy, iż we właściwym tego słowa znaczeniu imię i władzę Króla należy przyznać Chrystusowi jako człowiekowi, albowiem tylko o Chrystusie jako człowieku można powiedzieć, iż otrzymał od Ojca władzę i cześć i królestwo. Chrystus bowiem jako Słowo Boga, będąc współistotnym Ojcu, wszystko ma wspólne z Ojcem, a więc także najwyższe i nieograniczone władztwo nad wszystkim stworzeniem. Czyż nie czytamy w wielu miejscach Pisma Świętego, iż Chrystus jest Królem? On to bowiem nazwany jest Panem, który z Jakuba będzie, który od Ojca postanowiony jest Królem nad Syjonem, górą świętą Jego, i otrzyma narody, dziedzictwo swoje i posiadłość swoją, kraje ziemi, pieśń zaś weselna, w której pod figurą i podobieństwem najbogatszego i najpotężniejszego monarchy przedstawiano przyszłego prawdziwego króla Izraela, te słowa zawiera: stolica Twoja, Boże, na wieki wieków, laska prawości, laska Twego królestwa. Pomijając wiele tego rodzaju powiedzeń, na innym znów miejscu, jakby dla jaśniejszego uwypuklenia rysów Chrystusa, przepowiedziano, iż królestwo Jego nie będzie miało granic i obfitować będzie w dary sprawiedliwości i pokoju. Wzejdzie za dni Jego sprawiedliwość i obfitość pokoju i będzie panował od morza aż do morza i od rzeki aż do krajów okręgu ziemi. Tu dodajmy jeszcze przeliczne proroctwa, a przede wszystkim owo najbardziej znane Izajasza. Maluczki, narodził się nam i syn jest nam dany, i stało się panowanie na ramieniu Jego i nazwał imię Jego przedziwny, radny, Bóg mocny, Ojciec przyszłego wieku, Książę pokoju. Rozmnożone będzie państwo Jego, a pokoju nie będzie końca. Na stolicy Dawidowej i na królestwie Jego siedzieć będzie, aby je utwierdził i umocnił w sądzie i sprawiedliwości odtąd i aż na wieki. Także i inni prorocy przepowiadają, podobnie jak Izajasz, jak Jeremiasz przepowiadający nasienie sprawiedliwe, mające powstać z rodu Dawida, a potomek ów Dawida będzie królował jako król i mądrym będzie i będzie czynił sąd na ziemi. A dalej przepowiednia Daniela o ustanowieniu przez króla niebios królestwa, które się na wieki nie rozproszy, stać będzie na wieki. I nieco dalej dodaje: patrzyłem tedy w widzeniu nocnym, a oto obłokami niebieskimi jako Syn Człowieczy przychodził i aż do starowiecznego przyszedł i stawili go przed oblicze Jego. I dał mu władzę i cześć i królestwo i wszystkie narody, pokolenia i języki służyć mu będą. Władza Jego, władza wieczna, która nie będzie odjęta, a królestwo Jego, które się nie skazi. Owo zaś proroctwo Zachariaszowe o królu łagodnym, który wsiadający na oślicę i na źrebie syna oślicy miał wejść do Jerozolimy wśród radosnych okrzyków, rzesz, jako sprawiedliwy i Zbawiciel, czyż ewangeliści święci nie uznali i nie potwierdzili, iż się to spełniło? A zresztą ta sama nauka o Chrystusie Królu, który z lekka dotknęliśmy na podstawie ksiąg Starego Testamentu, bynajmniej nie zanika na kartach Nowego Testamentu, lecz przeciwnie, znajduje tam wspaniałe i pełne blasku potwierdzenie. Wspomnieć tu tylko poselstwo Archanioła, który poucza dziewicę, iż porodzi syna, któremu da Pan Bóg stolicę Dawida, ojca jego, i który będzie królował w domu Jakubowym na wieki, a królestwu jego nie będzie końca. Sam Chrystus świadczy o swoim panowaniu, czy to bowiem w ostatnim kazaniu do ludu, przedstawiając nagrody i kary, które spotkają sprawiedliwych i winnych, czy też dając odpowiedź na publiczne zapytanie namiestnika rzymskiego, czy jest królem, czy także, gdy po zmartwychwstaniu powierza apostołom urząd nauczania i chrzczenia wszystkich narodów, korzystając z nadarzającej się sposobności, sam się nazwał królem i jawnie stwierdził, iż jest królem, i uroczyście oświadczył, iż dana mu jest wszystka władza na niebie i na ziemi. A słowa te cóż innego oznaczają, jak nie wielkość jego potęgi i nieskończoność królestwa? Zatem cóż dziwnego, jeżeli ten, którego święty Jan nazywa księciem królów ziemi, skoro ukazał się temu apostołowi w widzeniu rzeczy przyszłych, ma na szacie i na biodrze swoim napisane: król nad królami i pan nad panami. Oto bowiem Ojciec postanowił Chrystusa dziedzictwem wszystkiego, a ma królować, ażeby przy końcu świata położyć wszystkich nieprzyjaciół pod nogi Boga i Ojca. Wskutek tej wspólnej nauki ksiąg świętych musiało zaiste wyniknąć, żeby Kościół katolicki, to Królestwo Chrystusa na ziemi, mające się rozszerzyć na wszystkich ludzi i na wszystkie krainy, uwielbił sprawcę swego i założyciela, pomnażając oznaki swej czci w dorocznym cyklu świętej liturgii jako króla i pana i króla królów. Zaiste Kościół tych oznak czci, wyrażających jedną i tę samą myśl, choć w pięknej różnorodności, używał tak w starej psalmodii i starożytnych księgach liturgicznych, jak i dziś używa w codziennie zanoszonych modłach publicznych przed Boży Majestat i przy sprawowaniu niepokalanej ofiary. W tym zaś nieustannym wysławianiu Chrystusa Króla łatwo można zauważyć prześliczną harmonię między naszymi a wschodnimi obrzędami, także tym razem sprawdza się powiedzenie: modlitwa Kościoła jest prawidłem wiary. Na czym zaś polega ta godność i władza Pana naszego, trafnie określa święty Cyryl Aleksandryjski. Dzierży on jednym słowem panowanie nad wszystkim stworzeniem, nie siłą wymuszone ani od nikogo z zewnątrz, ale na mocy swej istoty i natury. Znaczy to, że władza jego opiera się na tym przedziwnym zjednoczeniu, które zwiemy hipostatycznym. Stąd wniosek, że Chrystusowi należy się uwielbienie od ludzi i od aniołów, nie tylko jako Bogu, lecz zarazem aniołowie i ludzie mają być posłuszni i ulegli Jego władzy jako człowieka. Mianowicie, iż na mocy samego zjednoczenia hipostatycznego Chrystus panuje nad całym stworzeniem. Atoli, cóż może być dla nas piękniejszego lub milszego do pomyślenia, jako to, że Chrystus panuje nad nami nie tylko sprawa natury, lecz także sprawa, które sobie nabył, mianowicie przez dzieło odkupienia. Oby wszyscy ludzie, zapominający o tym, rozważyli to, jak drogo kosztowaliśmy Zbawcę naszego. Nie skazitelnym złotem albo srebrem jesteście wykupieni, ale drogą krwią jako baranka niezmazanego i niepokalanego Chrystusa. Nie należymy już do siebie, skoro Chrystus zapłatą wielką nas kupił. Nawet same ciała nasze są członkami Chrystusowymi. Aby zaś teraz określić pokrótce moc i istotę tego panowania, wystarczy wspomnieć, że obejmuje ono trojaką władzę, bez której nie można pojąć panowania. Dowodzą tego aż na to świadectwa zaczerpnięte i podane z Pisma Świętego o powszechnym panowaniu naszego Odkupiciela i należy wierzyć jako w dogmat, iż Jezus Chrystus dany jest ludziom jako Odkupiciel, aby weń wierzyli, a równocześnie jako prawodawca, aby go słuchali. Ewangelie zaś opowiadają o nim nie tyle, że ustanowił prawa, ile przedstawiają go jako ustanawiającego prawo. Którzykolwiek zaś zachowują jego przykazania, o tych mówi boski mistrz w różnych okolicznościach i w różnych wyrażeniach, iż dadzą oni dowód swej ku niemu miłości i w tej miłości wytrwają. O władzy zaś sędziowskiej, którą otrzymał od Ojca, sam oznajmił Żydom, kiedy ci oskarżali go o naruszenie spoczynku szabatu przez cudowne uzdrowienie człowieka chorego. Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszystek sąd oddał Synowi. W tym zaś, jako rzecz nieodłączną od sądu, zawiera się także i to, by jako sędzia miał prawo nagradzać i karać ludzi jeszcze za ich życia. Chrystusowi ponadto należy przyznać władzę zwaną wykonawczą, ponieważ wszyscy powinni słuchać Jego rozkazów i to pod groźbą kar, jakich uparci nie mogą ujść. Że jednak królestwo to jest głównie duchowe i do duchowych rzeczy się odnosi, tego bardzo jasno dowodzą tak słowa Pisma Świętego wyżej przytoczone, jak i sam Chrystus Pan potwierdza to swoim sposobem postępowania. Albowiem przy wielu sposobnościach, ilekroć Żydzi, a nawet sami apostołowie błędnie mniemali, iż Mesjasz wywalczy ludowi wolność i przywróci Królestwo Izraelskie, on zbijał ich czcze mniemania i odbierał im nadzieję, gdy otaczająca i podziwiająca go rzesza miała obwołać go królem, uszedł i ukrył się i tak uchylił się od tytułu i godności. A wobec namiestnika rzymskiego oświadczył, iż królestwo jego nie jest z tego świata. A królestwo to, jakie przedstawiają Ewangelie, jest tego rodzaju, iż chcący weń wejść, przygotowują się przez pokutę, nie mogą zaś inaczej wejść, jak przez wiarę i chrzest, który choć jest zewnętrznym obrzędem, jednak oznacza i sprawia wewnętrzne odrodzenie. To królestwo przeciwstawia się jedynie królestwu szatana i mocom ciemności, a od swych zwolenników wymaga nie tylko, aby oderwali się od bogactw i rzeczy ziemskich i wyżej cenili na dnie skromność obyczajów i łaknęli i pragnęli sprawiedliwości, lecz także, aby się zaparli samych siebie i nieśli swój krzyż. Ponieważ zaś Chrystus jako odkupiciel krwią swoją nabył Kościół, a jako kapłan złożył z siebie ofiarę za grzechy i ustawicznie ją składa, któż nie widzi, iż królewska jego władza ma charakter obu tych urzędów i w nich uczestniczy? Błądziłby zresztą bardzo ten, kto by odmawiał Chrystusowi człowiekowi władzy nad jakimikolwiek sprawami doczesnymi, kiedy on od Ojca otrzymał nieograniczone prawo nad stworzeniem, tak iż wszystko poddane jest jego woli. Jednakowoż, dopóki żył na ziemi, wstrzymywał się zupełnie od wykonywania tejże władzy i jak niegdyś wzgardził troszczeniem się i posiadaniem rzeczy ludzkich, tak wówczas pozwolił i pozwala dziś na nie tym, którzy je posiadają. Przepięknie to wyrażają słowa: nie odbiera rzeczy ziemskich ten, co daje Królestwo Niebieskie. Przeto Królestwo naszego Odkupiciela obejmuje wszystkich ludzi, jak o tym mówi nasz poprzednik nieśmiertelnej pamięci Leon XIII, którego słowa chętnie przytaczamy. Panowanie jego mianowicie rozciąga się nie tylko na ludy katolickie lub jedynie na tych, którzy obmyci w sakramencie chrztu w rzeczywistości prawnie należą do Kościoła, chociaż albo błędne mniemanie uwiodły ich na bezdroża, albo niezgoda rozdziela od miłości. Lecz obejmuje ono także wszystkich niechrześcijan, także cały ród ludzki, prawdzie należy do Królestwa Jezusa Chrystusa. I nie ma tu żadnej różnicy między jednostkami, rodzinami czy państwami, ponieważ ludzie złączeni w społeczeństwie niemniej podlegają władzy Chrystusa jak jednostki. Zaiste On jest źródłem zbawienia dla pojedynczych ludzi, jak i dla ogółu. I nie masz w żadnym innym zbawienia, albowiem nie jest pod niebem inne imię dane ludziom, w którym mielibyśmy być zbawieni. On sam jest sprawcą pomyślności i prawdziwej szczęśliwości, tak dla pojedynczych obywateli, jak dla państwa. Nie skądinąd bowiem szczęście dla państwa, a skądinąd dla człowieka, ponieważ państwo to nic innego jak zgodny zespół ludzi. Niechże więc rządcy państw nie wzbraniają się sami i wraz ze swoim narodem oddać Królestwu Chrystusowemu publicznych oznak czci i posłuszeństwa, jeżeli pragną zachować nienaruszoną swą powagę i przyczynić się do pomnożenia pomyślności swej ojczyzny. Wszak to, co na początku naszego pontyfikatu pisaliśmy o wielkim zmniejszeniu się powagi prawa i poszanowania władzy, to jeszcze bardziej stosuje się do obecnej chwili, ponieważ usunięto Boga i Jezusa Chrystusa, takeśmy się żalili, z dziedziny praw i spraw państwowych, ponieważ nie od Boga już, ale od ludzi wywodzono początek władzy, dlatego stało się, że zburzono fundamenty pod tą władzą, ponieważ usunięto główną przyczynę, dlaczego jedni mają prawo rozkazywać, a drudzy obowiązek słuchać. Dlatego społeczność ludzka musiała doznać wstrząśnięcia, bo nie ma już żadnej trwałej i silnej podstawy. Przeto, gdyby kiedy ludzie uznali, tak w życiu prywatnym, jak i publicznym, królewską władzę Chrystusa, wówczas musiałyby przeniknąć wszystkie warstwy społeczne niewypowiedziane dobrodziejstwa, jak sprawiedliwa wolność, jak ład i uspokojenie, zgoda i pokój. Albowiem jak królewska godność Pana naszego ludzką powagę książąt i władców przyobleka pewnym urokiem religijnym, tak też uszlachetnia obowiązki i posłuszeństwo obywateli. Dlatego to Paweł apostoł lubo nakazał żonom, aby w mężu swym, a sługom, aby w swych panach czcili Chrystusa, jednak upomniał, aby nie jako ludziom byli im posłuszni, lecz jedynie dlatego, ponieważ oni zastępują Chrystusa, gdyż nie przystoi ludziom odkupionym przez Chrystusa służyć ludziom. Zapłatą ście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzkimi. Jeżeli panujący i prawowici przełożeni będą przekonani, że wykonują władzę nie tyle na mocy prawa własnego, ile z rozkazu i w zastępstwie boskiego króla, to niezawodnie, święcie i mądrze używać będą swej władzy i będą mieć na względzie dobro publiczne i godność ludzką poddanych, skoro wydawać będą prawa i domagać się ich wypełnienia. Wtedy zaiste, po usunięciu wszelkiej przyczyny zamieszek, zakwitnie spokój i ład. Chociaż bowiem obywatel patrzeć będzie na władców i innych rządców państw jako na ludzi podobnych do siebie lub nawet z jakichś przyczyny niegodnych i zasługujących na naganę, to jednak nie odrzuci ich rozkazów, skoro w nich będzie widział obraz i powagę Chrystusa, Boga i człowieka. Co się zaś tyczy dobrodziejstw zgody i pokoju, jest to pewną rzeczą, że im szerszym jest królestwo i obejmuje cały ród ludzki, tym więcej ludzie stają się świadomi tej łączności, która ich wzajem jednoczy. Ta zaś świadomość z jednej strony usuwa i rozprasza często zatargi, z drugiej strony zaś zmniejsza i osładza gorycze tychże. Dlaczegoż więc, gdyby Królestwo Chrystusowe objęło wszystkich ludzi w rzeczywistości, tak jak ich sprawa obejmuje, mielibyśmy wątpić o tym pokoju, który przyniósł na ziemię Król Pokój Czyniący, On, który przyszedł pojednać wszystko, który nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służył i który, będąc Panem wszystkich, dał z siebie przykład pokory i ustanowił prawo szczególnej miłości, który powiedział też: jarzmo moje słodkie jest, a brzemię moje lekkie. O jakiejże szczęśliwości zażywalibyśmy, gdyby tak jednostki, jak rodziny i państwa pozwoliły, by Chrystus nimi kierował. Wtedy dopiero, że użyjemy słów, jakie przed 25 laty wypowiedział do wszystkich biskupów poprzednik nasz Leon XIII, będzie można uleczyć tyle ran. Wtedy wszelkie prawo odzyska swą dawną powagę, powróci pokój, wypadną z rąk miecze i broń, kiedy wszyscy chętnie przyjmą panowanie Chrystusa i będą Mu posłuszni. Kiedy wszelki język wyznawał będzie, iż Pan nasz Jezus Chrystus jest w chwale Boga Ojca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.